To wydanie zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców jadących S7 w Mazowieckiem oraz Świętokrzyskiem. Po niedzielnych wyborach w Niemczech odbyły się pierwsze rozmowy koalicyjne. Friedrich Merz we wtorek spotkał się z Olafem Scholzem. Ostatnie dni ferii zimowych. W Faktach sprawdzaliśmy, jak ten czas wykorzystują turyści w Krynicy Zdroju. Kierowcy jadący S7, zachowajcie ostrożność na odcinku Warszawa-Płońsk. Osobówka uderzyła tam w barierki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Nikt nie został ranny. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do rana. Teraz Świętokrzyski odcinek tej samej drogi. Między węzłami Skarżysko-Kamien na południe i Skarżysko-Kamien na zachód również doszło do uderzenia w barierki. Jedna osoba jest ranna, a droga w kierunku Warszawy jest zablokowana. Zwycięzca wyborów i kandydat chadecji na kanclerza Friedrich Merz i urzędujący szef rządu Olaf Scholz spotkali się wczoraj w urzędzie kancelarskim w Berlinie. Wstępne rozmowy dotyczące utworzenia koalicyjnego rządu po wyborach trwały 1,5 godziny. To dobry znak, że przyszły kanclerz deklaruje wsparcie dla Ukrainy. Tak reporterce RMF FM mówił ambasador tego kraju w Niemczech, Oleksiej Makajew. Z ambasadorem rozmawiała Aneta Łuczkowska. Pytała m.in. o to, jaką rolę powinny odegrać Niemcy w sprawie Ukrainy.
Jak mówi mi dyplomata, nowy niemiecki rząd powinien zabiegać, by o pokoju decydowali też najważniejsi europejscy sojusznicy Ukrainy. To oprócz Niemiec Francja, Wielka Brytania i oczywiście Polska. Zapytałam, czy jego zdaniem nowy kanclerz powinien mieć więcej odwagi we wspieraniu Ukrainy. Cóż, odwaga to jedno z moich ulubionych słów, również w niemieckim. Uwielbiam również słowo przywództwo. Tylko z odwagą i przywództwem możemy jako Europejczycy zwyciężyć. We European can prevail. Chadecy w kampanii zapowiadali, że nie będą się tak wahać w kwestii chociażby wysyłania uzbrojenia na front, jak robił to rząd Olafa Scholza.
Krótsze, bo 40-minutowe lekcje od 1 marca tego roku? Taki pomysł opublikował w mediach społecznościowych Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska. Jest to odpowiedź na zbyt niskie podwyżki dla nauczycieli. Związkowcy liczą na szeroką dyskusję środowiska oświatowego. Mówił nam Radosław Utnik z NZZOP.
Czy uczeń ma uczyć się z nauczycielem przemęczonym? Nauczycielem, który pracuje na 1,5 etatu, dlatego że tylko wtedy może zarobić na swoje utrzymanie? Czy będzie lepiej, jeżeli uczeń będzie pracował z nauczycielem wypoczętym, pracującym efektywnie?
Sprawdzaliśmy, co o tym pomyśle sądzą licealiści z Warszawy.
No dłuższe przerwy by były, nie? No to spoko.
Na plus.
No tak, tak, tak. Poza tym to nie wiem.
Gdyby nie przedłużali nam przerw, tylko żebyśmy kończyli od razu wcześniej lekcję, to uważam, że to by było bardzo pomocne, bo faktycznie przez te ostatnie 5 minut nie robimy za dużo, a dzieci jednak by miały trochę czasu, żeby odetchnąć.
No moim zdaniem lekcje w ogóle powinny trwać krócej. Po prostu sama lekcja, bo mogłoby już ich być więcej, dlatego że też ciężko się skupić przez to całe 45 minut. Nawet często jak nauczyciele na blokach nie robią nam przerwy i mamy 1,5 godziny lekcji.
Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jeszcze w tym tygodniu formalne wnioski w sprawie skrócenia lekcji mają trafić do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do Kancelarii Premiera.
Zimowe ferie z RMF FM.
Uczniowie z 5 województw mają ostatnie dni ferii zimowych. Z uroków zimowej aury turyści korzystają m.in. w Krynicy Zdroju. Jak się okazuje, oprócz szaleństwa na stokach, szukają także innych atrakcji.
Skąd przyjechaliście?
Z Zębicy, na ferie z wnukami. No jest dużo restauracji, można się pospacerować po deptaku, są wody.
Czuć tę zimę.
Czuć zimę. No i śnieg.
Wiadomo, pijalnia to jest obiekt taki, że obowiązkowo trzeba. Właśnie idziemy jeszcze na Słotwinkę, bo już był dzisiaj Jan i teraz będzie Słotwinka.
Mhm. Pojeździliśmy troszeczkę na nartach, parę dni. Chłopcy dzisiaj się rozbujali, bo z górnej góry zjechali. I jak Ignacy, wrażenia?
No, szybko.
Szybko, bardzo szybko. Byliśmy w fabryce czekolady, zwiedziliśmy na Kuligu, byliśmy też w pijalni wód, także jest super.
Usłyszał od turystów w Krynicy nasz dziennikarz Paweł Konieczny. O podwyżkach dla służb mundurowych i cywilnych Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Czesławem Mroczkiem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej.
Staramy się znaleźć sposoby zwiększenia środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników cywilnych, bo mamy świadomość tego, że oni, jeżeli chodzi o pracowników MSWiA, ale również Ministerstwa Sprawiedliwości i innych resortów, zarabiają naprawdę mało. znamy tę trudną sytuację i staramy się temu zaradzić. Powiadam, że w tamtym roku zrobiliśmy naprawdę dużo.
To już wy zrobiliście, a ja się pytam, co zrobicie, kiedy te następne decyzje?
W tym roku te podwyżki też są większe niż inflacja, natomiast uważam, jeszcze raz to podkreślam, że te wynagrodzenia są tak niskie, zostały spłaszczone, nie ma motywacji. Dużo osób zbliża się w ogóle, czy jest na granicy płacy minimalnej.
No właśnie, jest to, no o to się pytamy. Jest to problem i trzeba go rozwiązywać. I dlatego pytam się, kiedy? I czy to możemy liczyć, że...
mamy drugi rok naszych rządów. W pierwszym roku już zrobiliśmy zasadniczą podwyżkę.
Ale sam pan mówi, nadal to jest spłaszczone i nadal niektóre z tych osób są poniżej płacy minimalnej.
Ale nie chce pan jednak przyjąć do wiadomości, że w pierwszych miesiącach naszych rządów w sposób...
bo teraz jesteście w drugim roku tych rządów i pytam się, co będzie dalej.
I w tym roku też jest podwyżka wyższa niż inflacja, już nie tak znacząco jak poprzednio. W związku z tym co roku są podwyżki dla pracowników cywilnych i powtórzę, bo to jest...
Ale przed chwilą pan powiedział, część z nich zbliża się do płacy minimalnej. No, to są podwyżki, zgoda, ale to nadal są pensje głodowe.
Ale chciałby pan naprawić w ciągu jednego miesiąca zaległości...
Nie, w ciągu drugiego roku już, nie jednego miesiąca.
To w sposób istotny zrobiliśmy na tej drodze postęp, bo takich podwyżek ponad inflację nie było w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niech pan da mi przykład jednego roku, w którym podwyżka była kilkanaście procent ponad inflację. Panie nie było takiego roku.
Bo przez lata zarabiali bardzo mało.
Panie redaktorze, ale temat jest prosty. Pan mówi, kiedy my w sposób istotny poprawimy sytuację pracowników cywilnych w służbach podległych MSWiA. Mówię panu, że w sposób zasadniczy zrobiliśmy to w tamtym roku. I że w tym roku
pan
jest...
mówi, że nadal wielu z nich ma w pobliżu płacy minimalnej. Dlatego się o to pytam.
Ale w znacznej mierze myśmy to już uczynili. I wiemy, że na tej drodze powinniśmy działać dalej.
Dobrze. To tym wnioskiem kończymy. Akurat tą część bardzo dobrze. Natomiast pytanie, na jakim etapie jest podpisywanie tego porozumienia ze związkami mundurowymi w sprawie dodatków mieszkaniowych? Pan premier coś zapowiedział, ale rozumiem, że porozumienia dalej nie ma.
To tutaj chodzi o funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi
tak, to mówię o funkcjonariuszach, oczywiście.
O funkcjonariuszy to zrobiliśmy, oprócz jeszcze 20% podwyżki, w tamtym roku zrównaliśmy uposażenie na pierwszym stanie.
Panie ministrze, ale ja teraz się pytam o podpisanie porozumienia w kwestii dodatków mieszkaniowych.
Bardzo
konkretne
krótko, zrównaliśmy uposażenie z żołnierzem zawodowym funkcjonariuszy i to była kolejna podwyżka rzędu 800 zł i wprowadzamy świadczenie mieszkaniowe na wzór rozwiązań w Wojsku Polskim. W przyszłym tygodniu kieruję wniosek o uruchomienie procedury legislacyjnej. Porozumienie ze związkami jest szersze niż tylko świadczenie mieszkaniowe, ale...
Ale jest podpisane?
Mamy uzgodnienie w zakresie świadczeń mieszkaniowych, bo chcemy na to świadczenie skierować rocznie 2 miliardy złotych, więc...
I na to jest zgoda rządu, rozumiem. To jest duże, to są duże pieniądze, nie ma sporu.
Chyba związki zawodowe nie będą przeciwne skierowaniu 2 miliardów złotych dla...
Ja nie jestem w związkach funkcjonariuszy zawodowych, więc pytam się, czy to jest podpisane.
Chcę panu i państwu, naszym słuchaczom przekazać, że robimy zasadnicze zmiany, które poprawiają sytuację policjantów i jesteśmy na końcu uzgodnień ze związkami. Natomiast jeżeli chodzi o świadczenia mieszkaniowe, to ruszamy z legislacją już w przyszłym tygodniu.
Czyli i związki zawodowe się na to zgadzają, bo wydaje się, że one są niechętne, znaczy chciałby jeszcze coś uzyskać i wykorzystują trochę mocne deklaracje także Donalda Tuska, żeby no tu trochę manewrować.
Jak zwykle, ja nie mam pretensji do związków zawodowych, że...
To jest ich robota.
Tak, że poruszają inne tematy. Kwestia dotyczy już bardziej wielkich nakładów, znowu miliardów złotych w planie wieloletnim na modernizację. Związki zawodowe chciałyby, żeby w ramach modernizacji, która ma służyć przede wszystkim budowie nowych komend, komisariatów, odnowieniu bazy, która też jest w wielu przypadkach, no wymaga tych inwestycji. Chcieliby, żeby z tych pieniędzy też część środków poszła na zwiększenie.
Na te kwestie. To jest dobry pomysł z kontynent.
Na jakie kwestie?
Na te, o których pan mówił.
Ale związki chcą, żeby poszła na modernizację wynagrodzeń.
Żeby zabrać na jedno i dać im więcej.
No tak.
I na to się nie zgodzicie.
I tutaj pewnym zakresie będą tam finansowane płace, dlatego że w ramach tej modernizacji będziemy zwiększać etaty w Straży Granicznej, w Straży Pożarnej w związku z nowymi zadaniami, więc w części tam środki pójdą na wynagrodzenia, ale przecież jak sama nazwa mówi, ten program modernizacji musi służyć inwestycjom, odnowieniu, poprawieniu bazy.
Pan mówi o zatrudnieniu nowych policjantów, nowych strażników granicznych, ale na razie to widzimy, że na podstawie raportu, to zresztą sam pan mówił o tym, żeby nie było wątpliwości, że skala odejść policji w styczniu i lutym wyniesie około 2000 osób, a w ogóle w całym roku 2025 z formacji ma odejść nawet 4000 policjantów. No przyjdą nowi, ja wiem, też pan powiedział, że 7000 nowych przyjdzie, ale nowi to nie jest to samo co starzy, bo trzeba ich przeszkolić, oni się muszą nauczyć. Możemy się czuć bezpiecznie w takiej sytuacji.
Ale panie redaktorze, kiedy zacząć proces odbudowy liczebności policji, jak nie teraz? No on się rozpoczął w tamtym roku.
No powiedziałbym, bo to jest o tyle niebezpieczne, że teraz mamy niebezpieczną sytuację na granicy, mamy ganki gruzińskie, które szaleją, przynajmniej tak donoszą media. Mamy zmieniającą się sytuację w ogóle społeczną. Nie wiem, czy to jest najlepszy moment.
Na co?
Na zmiany, o których pan mówi.
To nie są zmiany, to jest odbudowa liczebności policji. Policji
nie,
to,
4 tysiące odchodzi, a 7 tysięcy przychodzi. To jest oczywiście odbudowanie liczebności. Ale starzy funkcjonariusze odchodzą. Panie ministrze, doświadczeni.
Panie redaktorze, niech pan spojrzy na fakty, na życie. W 23 roku odeszło 10 tysięcy ludzi. W tamtym roku odeszło 6 tysięcy, w 24, w naszym pierwszym roku, a chętnych było 22 tysiące, a wcześniej tylko 16, więc ludzie chcą wstępować do policji, ale te odejścia, 23, 10 tysięcy, w tamtym roku 6 tysięcy, a w tym roku 4 tysiące.
Więc pytam się, czy już te odejścia czymś zastąpiliśmy. Nie pytam się o ludzi, tylko o doświadczenie, ale o znajomość rzeczy.
Porusza pan ważny temat związany z odejściami. To chcę powiedzieć, że mamy niezwykle korzystną tendencję radykalnego zmniejszenia odejść z policji. 10 tysięcy 23, w tamtym roku 6 tysięcy, a w tym roku przewiduje, że nie więcej niż 4 tysiące. W tym roku przyjmiemy do policji więcej, znaczy zwiększenie policji nastąpi około 2-3 tysiące ludzi i sięgnie już blisko liczebność policji 100 tysięcy. Takich to będzie jedna z najwyższych liczebności policji w historii tej formacji.
To jeszcze pytanie o ośrodki, niemieckie ośrodki migracyjne przy naszej granicy. One się, pojawiają się takie informacje, to są oficjalne informacje, że Niemcy będą chcieli deportować nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską i dotarli do Niemiec. To jest naturalny kierunek. Większość tych nielegalnych migrantów nie zostaje w Polsce, tylko idzie do Niemiec. Albo dalej. My będziemy przyjmować tych nielegalnych migrantów do Polski?
Dla wszystkich, którzy wypowiadają się w sprawie szlaku migracyjnego przez Polskę, nielegalnej migracji z Białorusi, no trzeba wyraźnie przypomnieć, że kierunek tego szlaku jest ze wschód na zachód, a nie odwrotnie. Niemcy i inne państwa Unii Europejskiej mogą nam zawracać tych migrantów, którzy z Polski trafili do ich państw w ramach porozumień, czyli w ramach readmisji kolejnych porozumień, porozumienie Dublińskie. I tak, teraz uwaga, w 23 roku z całej Unii Europejskiej w ramach readmisji przekazano nam do Polski 960 osób, a w roku poprzednim, 24, przekazano nam 600 kilkadziesiąt osób, czyli istotny spadek.
A co myśmy z tymi osobami zrobili?
To jest procedura rozpatrywania wniosków o ochronę międzynarodową. Te osoby przekazywane są dlatego, że trafiły do Polski jako pierwszego kraju w ramach tej nielegalnej migracji.
Tak, no czyli tam, gdzie powinni złożyć wniosek azylu.
I najczęściej rozpoczęły procedurę, czyli złożyły wniosek o ochronę międzynarodową i dlatego są zawracani. Ale dokończę tę myśl, którą rozpocząłem. Z uwagi na to, co wydarzyło się na granicy wschodniej z tą migracją nielegalną, to znaczy, że wzmocniliśmy barierę, zmieniliśmy...
Tych osób jest mniej, pana zdaniem.
Nie, moim zdaniem, tylko statystyki po prostu pokazują, że tych osób jest zdecydowanie mniej.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej Czesława Mroczka. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.